dobry, witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
O, i witamy również witamy Pana Burmistrza Zbigniewa Szalińca. Witamy Panią Skarbnik Łukasię Kojzer. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, Biura Rady. W porządku posiedzenia mamy dziś zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową miasta Czelać i ewentualne przekazanie propozycji zmian do Komisji Finansowo-Budżetowej. Od początku mojej pracy w Radzie jestem w Komisji Rewizyjnej, od 4 lat jestem przewodniczącym i zwykle to były miłe spotkania, zarówno przy ustalaniu budżetu, bo zawsze nam rosło i planowaliśmy i wiedzieliśmy, że spotykamy się w takiej przyjemnej atmosferze czy z wykonania budżetu. No dziś analizując sytuację wiemy, że ten budżet już taki miły i przyjemny dla wszystkich nie będzie. Najpierw Pan Burmistrz czy Pani Skarbnik?
Może najpierw słuchę fakty, a później ja pozwolę sobie kilka słów komentarzy.
Bardzo prosimy o wprowadzenie Pani Skarbnik do tego budżetu na 2023.
Szanowni Państwo, myślę, że pokrótce zapoznali się Państwo, udało nam się dzień wcześniej stworzyć te dokumenty i z tego dostali Państwo do wglądu. Myślę, że do lektury
15.
15?
Nie zgodnie ze statutem. Ale pomijając ten fakt.
Ten jest do 15, więc dlaczego nie jest dobrze?
Czy i przed posiedzeniem komisji.
Ale no, termin ustawowy jest 15, jak ustalaliśmy termin komisji, to ustaliśmy go z premedytacją na 14. Jak dokumenty były w każdym razie przygotowane i przekazane z biura rady 14. Objaśnienia do projektu budżetu, objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, z tymi objaśnieniami Państwo się na pewno zapoznali, w tych objaśnieniach jest jakby największa część informacji, taka najbardziej prosta, mianowicie dla Państwa podana. Ja natomiast skupię się może na samej uchwale, projekcie uchwały Rady Miejskiej. I tak udało nam się ustalić plan dochodów budżetu gminy w wysokości 173 956 270 zł. W tym dochody bieżące w kwocie 131 751 818 zł. Dochody majątkowe 42 204 452 zł. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań to kwota 504 627 zł. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 170 706 278 zł. Obejmują wydatki bieżące w kwocie 131 751 818 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 101 567 643 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące to kwota 13 841 614 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych to na dzień dzisiejszy zaledwie kwota 37 125 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 354 936 zł. Wydatki na obsługę długu 3 950 500 zł. Plan wydatków majątkowych ustalono na kwotę 38 954 460 zł, w tym jest 11 864 860 zł na zadania związane jeszcze z projektami z wydatkowaniem środków unijnych oraz 180 tysięcy na zakup i objęcie akcji udziałów i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. W tym roku, przynajmniej na etapie projektu budżetu, różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu i będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań gminy. Jeśli chodzi o plan dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych, również jest to związane z wydatkami, to kwota 1 170 000 zł. Po stronie wydatków z tej kwoty 17,5 tysiąca będzie przeznaczona na program przeciwdziałania narkomanii, natomiast program rozwiązywania problemów alkoholowych pozostała kwota, czyli 152 500 zł. W tym roku, jak w drugim roku z kolei, te wpływy z opłat obejmują również wpływy z opłat napojami, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zaplanowaliśmy wstępnie 270 tysięcy złotych z tego tytułu. Jeśli chodzi o dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, to ten budżet wynosi 10 791 000 zł. Dochody z tytułu kar za korzystanie ze środowiska to będzie planowana kwota 10 000 zł, również po wydatkach ta sama kwota. Ustaliliśmy również dwie rezerwy. Obligatoryjną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 tysięcy złotych oraz rezerwę ogólną w kwocie 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o dodatkowe zapisy uchwały, to ustaliliśmy limit zobowiązania z tytułu kredytu na przejściowe finansowanie deficytu, czyli taki kredyt w rachunku na kwotę 10 milionów złotych. Jeśli chodzi o sprzedaż mienia, bo to jest takie istotne elementy uchwały budżetowej, które potem mają przełożenie na wskaźnik zadłużenia, to kwota dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego w przyszłym roku przyjęto do projektu 26 291 450 2 złote. Również po stronie dochodów mamy zaplanowane dotacje, albo właśnie refundacje z budżetu unijnego na kwotę 4,5 miliona, w tym 2 miliony na zadanie cechownia i 2,5 miliona na zadanie związane z punktami przesiadkowymi, bo tego jeszcze też w tym roku nie otrzymamy w całości. I jeszcze po stronie dochodów mamy zaplanowaną 9 milionów z tytułu rządowego programu inwestycji strategicznych. To jest 4 miliony 630 tysięcy dotyczy ulicy Ogrodowej oraz 4 miliony 997 tysięcy dotyczy ulicy Staropogońskiej. Oczywiście, jak Państwo pamiętacie, w roku 2022 już realizowana jest ulica Ogrodowa, jednak znaczna część wydatków i łącznie z możliwością uruchomienia promesy dopiero nastąpi w 2023 roku. Takim słabym, bym powiedziała, punktem budżetu jest poziom wydatku na obsługę długu. Wiadomo, że jest to związane z podniesieniem stóp WIBOR i o ile na początek roku, na rok 2023 planowałam kwotę około 1 050 000 zł na obsługę całego długu, to w tej chwili to już kwota jest 3950, tak wzrosło oprocentowanie dla obligacji i generalnie pożyczki Jessica, którą mamy. To są już w tej chwili ponad 7% wybory plus marża, którą mamy gdzieś tam ustaloną w konkursie do tego. Natomiast również słabym punktem jest podatek od udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kolejny rok spada o kolejne 5 milionów ten udział w podatku dochodowym. Także te dwie rzeczy bardzo utrudniły skonstruowanie tego budżetu. Budżet jest praktycznie skupiony tylko i wyłącznie na zadaniach obligatoryjnych. Fakultatywne są w bardzo takim oskrojonym stopniu. Natomiast nie ukrywamy z panem Piszem, że na pewno w trakcie roku będzie konieczność do budżetowania, tak, do dokładania środków na poszczególne jednostki. Na dzień dzisiejszy wygląda to, taką dysponujemy kwotę i taką rozłożyliśmy po prostu na wydatki bieżące. Kończąc, nie planujemy, w związku również z sytuacją ekonomiczną, nie planujemy na przyszły rok kolejnych obligacji, bo to będzie generować kolejne odsetki. Spróbujemy przynajmniej poruszać się bez konieczności uruchomienia dodatkowych obligacji. Dziękuję.
Czy ktoś jakieś pytania, szanowni państwo, do pani skarbnik? Proszę.
Chciałem się spytać o ten WIBOR. Czy ten WIBOR wzrósł o 400%?
Na początku roku WIBOR był w wysokości około 2%. W tej chwili jest 7,30-7,60 dla obligacji 6-miesięcznych. To jest blisko
4%. Dobrze, mam jeszcze inne pytania. Można?
Tak, proszę.
Co prawda, no tak jak powiedziałem przed chwilą, nie miałem za dużo czasu. Poświęciłem ten ponad godzinę, przyjrzałem się budżetowym postem i wydatkom. Wiadomo, dochody i wydatki poszły na dół. To jest właśnie, wiem, że to wiąże się również z świadczeniami wychowawczymi, tak?
Tak,
tak. To nawet 11 milionów różnych. Także jedna i druga, powiedzmy, strona i dochodowa i wydatkowa poszła na dół o tą kwotę. Natomiast zastanawiają mnie inne cyfry. To jest wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej. Tu jest różnica 10700 zarządów. Czy to jest te 11 milionów, tak?
Nie rozumiem pytania.
Tutaj po stronie wydatków. Wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji.
W załączniku wydatkowym pan patrzy, tak?
Tak.
Już sobie załączniku wydatkowy. To są zadania te, które są na gminie społeczne.
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Różnica jest dosyć znaczna. 19,900 w zeszłym roku, w tym roku 9,200. To jest
500 plus.
To jest,
tak, bo te dodatki. 500 plus jest wliczane, było wliczane do zadań z zakresu administracji rządowej.
I teraz tak, dziady. Gospodarka mieszkaniowa. To również jest bardzo duża różnica na minus. Prawie 7,7 milionów. Z czym to będzie związane?
Sprzedażą.
Mieszkaniowa? Bo tak, sprzedaż jest w innym będzie.
Nie, w gospodarce mieszkaniowej.
Mieszkaniowej, tak?
No to wydatki ze sprzedaży są. Myśmy mieli zaplanowane dużo więcej. W tym roku planowaliśmy ponad około 7 milionów wydatków na zamianę nieruchomości w tym dziale. A tam na przyszły rok jest tylko 1 milion z hakiem. Oczywiście już to jest skorygowane w budżecie, bo ta zamiana z Kobrę ona była na dużo niższą kwotę i to korygowaliśmy już na.
Ale te zamiany akurat są takie bezkosztowe, bo one z jednej strony jest wpływ, a drugiej strony wypływ. Także to
jest. Ale budżet jest rok do roku, bo pan się pyta, że rok do roku się zmniejszył.
Tak.
To będzie głównie wynikało z tego, że była zaplanowana sprzedaż. To jest raz, a dwa, tam są również zadania z 700, jest nasze zadanie cechownia. Ono też będzie w dziale 700 zaplanowane, dlatego tam też będzie taki spadek.
Dalej, gospodarka. Przepraszam, dochodzi dosyć duża kwota funkcjonowania systemu dworców i węzłów przesiadkowych, to jest 0,5 miliona.
To znaczy, już panu powiem, pod koniec roku 2021 nastąpiły zmiany w klasyfikacji, które obowiązywały od roku 2022. I tak na etapie projektu tamtego rocznego budżetu nie byłoby odrębnione ściśle takiego rozdziału jak funkcjonowanie systemu rowerów i punktów przesiadkowych. Te wszystkie wydatki na to były w rozdziale 795. W trakcie roku musieliśmy dostosować do klasyfikacji i już w tym rocznym budżecie mamy jakby to przeniesione do tych dwóch rozdziałów. I tu są rzeczywiście zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem dworca.
To Ty zeszło było miliona roczny, tak?
A oferty też?
Nie, oferty są oddzielne. No niestety takie inwestycje pochłaniają później koszty corocznie. Oby się ten dworzec przesiadkowy, ten główny tutaj w centrum sprawdził, jak do tej pory zauważyłem, a przejeżdżam tam, no nie powiem, że często, ale czasami, no nie ma tam tam na tym dworcu, ale zobaczymy, może się rozrusza.
Ja pan ten Pojkowica kosztował więcej od naszego i tam są odwrócone proporcje, są ogromne powierzchnie przykryte, gdzie marzną, a niewielka klitka w środku. Prawdopodobnie koszty będą jej te same, bo w środku początkowo nie było obsługi żadnej. No i oczywiście spali tam bezdomni, więc trzeba było to szybko zrobić i w tej chwili to już jest pod nadzorem. No więc ten nadzór kosztuje, no niestety ten nadzór kosztuje. Nie wiem, czy rowery też podchodzą, ale
nie,
tak. No więc nadzór kosztuje, abyśmy mieli toalety miejskie w tym samym miejscu, które kosztowały też do 300 tysięcy, bo które rocznie kosztuje pracownik na dwie, trzy zmiany, czyli to nadzoruje, więc można mówić, mogło tego nie być, mogło być inny rodzaj, ubraliśmy taki trzeba teraz utrzymać, żeby to zniszczyć, no bo to by było najgorsze, to by się zniszczyło. Natomiast wydaje się, że trzeba patrzeć na to z perspektywy przyszłości. Jeżeli się będzie rozwijał, kurczył transport samochodowy, a rozwijał autobusowy, tramwajowy, to ten może będzie coraz bardziej wykorzystany. Tym bardziej, że po okresie trwałości mamy tam dwa lokale, które będą wynajmowane. W momencie, kiedy otwieraliśmy dworzec, to było bardzo duże zainteresowanie wynajmem tych powierzchni. No i one pomniejszą użytkowanie tego, czy utrzymanie tego obiektu znacząco, jak będziemy mogli go już wynajmować pod czy małą gastronomię, czy jakiś sklep, bo takie było zainteresowanie. No musimy dewelopować przetrwać.
Następny dział 750 administracja publiczna, a dokładnie chodzi o urzędy gminne. Urząd gminy. Tam jest na minusie 300 ponad tysięcy, z tym, że wydatki na wynagrodzenie i składki ZUS-owskie, chyba to jest to. Zaraz, momencik, przepraszam, porównam. Administracja. Porównanie robię z planem budżetu na 2022 rok. Mniej więcej jest to samo, 300 tysięcy różnicy. I tak się zastanawiam. Ja wiem, że budżet, plan budżetu się robi bazując na dotychczasowym doświadczeniu w tym temacie, plus jakieś wiadomości, ewentualnie już zapowiedziane jakieś ruchy rządowe i tak dalej. Jeżeli tutaj te kwoty mniej więcej się pokrywają rok do roku, to zachodzi takie pytanie, czy Urząd Miasta będzie zwalniał ludzi, nie, pracowników, bo no, rozumiem, że w przyszłym roku już można się oprzeć na pewniakach, tak? Planując budżet na przyszły rok. To znaczy tak, minimalna płaca się wzrasta dwukrotnie. A tutaj jest minus 311 tysięcy rok do roku. No to ja zakładam, że nie będzie podwyżek w administracji na szczeblu średnim, tak? Trzeba podnieść tym osobom.
Muszą być, bo to rośnie najniższa płaca.
No to jeszcze się tutaj dopytam, z czego wynika ten minus 410 tysięcy?
Tak jak pan słyszał, budżet będzie jakby waloryzowany w przyszłym roku. Nie da się stworzyć budżetu przez te uwarunkowania głównie związane z PIT-em, z podwyżkami WIBOR-u, czyli z inflacją, Nie da się tego budżetu na dzień dzisiejszy spiąć w takim kształcie, jakby każdy chciał. Więc on jest mocno ograniczony i ograniczone są zadania, realizacja zadań fakultatywnych, są tylko zadania obligatoryjne i nie ukrywam, że wystąpią braki w planach finansowych jednostek. Być może również urzędu.
Czy ten budżet będzie, na sesję będzie aktualizowany, tak?
No mamy jest nadzieję, że rząd nie zostawi nas bez tych braków i dorzuci nam te środków z tych, które nam zabrał i jakoś te braki wyrównamy. No innego wyjścia nie mamy w tej chwili. Tylko mieć nadzieję, tak jak pan ostatnio podzielał te moje nadzieje, że może rządzący coś dorzucą nam środków na to, żebyśmy mogli faktycznie bardziej urealnić to, co zapisaliśmy w tym budżecie. To bardzo się cieszę, że to pan nawet zwrócił uwagę. Bardzo się cieszę i jakby pan przeanalizował budżet każdej instytucji, to wszędzie jest to samo. Każda instytucja powinna mieć dodatkowo większe środki na fundację, na płace, a niestety ma takie same albo niższe. Także to pytanie można zadać do każdej naszej jednostki, każdego naszego zakładu, do oświaty. Tak, taka jest prawda. No, pan, świetnie pan to zwrócił na to uwagę.
I właśnie, mówiąc już o oświacie, jak pan również tutaj zagadnął, to również w oświacie widzę tutaj taka nieciekawa sytuacja powstaje. Fundusze na oświatę są mniejsze. Dokładnie sobie tutaj pozwolę wyliczyć o 2 660 066 zł. Też pytanie od razu się nasuwa. Takie oszczędności, wiedząc, że na pewno będzie parcie na podwyżki mniejszą niż ustawowych, to rozumiem, mam ponowne pytanie. To się wiąże z redukcją personelu w oświacie, czy innymi wydatkami przeznaczonymi?
Rozumiem, że te 2600 obejmuje również wydatki majątkowe, tak? O których pan mówi, bo faktycznie rok do roku raptem jest o bodajże 300 tysięcy budżet bieżący niż dla placówek.
W tym roku przeznaczyliśmy 1,5 miliona złotych na remonty, w przyszłym roku tych remontów nie będzie.
Remonty i inwestycje.
Inwestycje, tak, samo boisko przyszło, tak, jaka to była kwota
znacząca. Ja mówię o inwestycjach, tak, myślę o majątkowych wydatkach.
Tylko tam jeszcze jest taka sytuacja, bo pan tak patrzy wprost ten rozdział, tak, 801, to tak nie jest do końca, bo w tym dziale 801 są jeszcze wydatki urzędu, tak, też to nie są tylko wydatki na placówkę oświatową, ale to jest też dowożenie uczniów do placówek oświatowych, to co realizuje urząd, to nie da się tak wprost przełożyć tego rozdziału na szkoły. Tak?
No i słyszałem w tej chwili wynagrodzenia i składki ograniczone. Jest różnica na minusie, powiedzmy 2 miliony na minusie. Czyli jednak chodzi o wynagrodzenia.
No to jest to na całych wynagrodzeniach, ale to jest jakby budżet zbiorczy. Natomiast nie wiem, jak panie sobie jeszcze poprzesuwają te środki. Ja mówię, pan ogólny budżet na oświatę jest mniejszy, bieżący budżet jest raptem mniejszy rok do roku o 600 tysięcy.
I szkołom podstawowym ten budżet zmniejszono o 3 miliony kosztem pozostałych przedszkoli i tak dalej. Świetlic 3 miliony na podstawki.
W trakcie roku będą dokonywane korekty. Jeżeli, tak jak w tym roku, budżet jest planowany jako oświata ogólnie. Jak tutaj panie w Wydziale Polityki Społecznej są proszone przeze mnie o zredukowanie budżetu, to redukują go jakby odgórnie. Natomiast potem jest już on analizowany przez poszczególne księgowe I te środki są przesuwane między placówkami, tak żeby już zabezpieczyć je we właściwy sposób. Natomiast nie wiem, czemu akurat na wynagrodzeniach jest taki spadek. Natomiast ogólnie budżety w placówkach są raczej 800 tysięcy mniejsze rok do roku.
Nie mówię o wynagrodzeniach, bo to jest bardzo drażliwa sprawa. Prawda, tutaj pani radna coś może powiedzieć na ten temat, tak? 3 miliony mniej w budżecie na podstawówki chodzi o same wynagrodzenia i składki.
Skoro
jest oczywiście, że
tak, ale to nie wiąże się tylko
o wynagrodzenia,
która przychodzi, nigdy nie wystarcza.
No
tak, ale
zakłada
jakieś tam.
Ale wiesz, panie radny, przez pół pytania były. Widzę, że tu brakuje 3 miliony, a tam macie za dużo 3 miliony, żeby tak przesunąć czy coś, bo, no bo to pani na początku, że ten budżet musieliśmy skręcić na podstawie tych danych finansowych, które oczekiwali z budżetu państwa. No, i możemy tylko podzielić dzisiaj to, co mamy, mając nadzieję, że w przyszłym roku pozyskamy dodatkowe środki, które uzupełnią te potencjalne braki, które wszędzie, tak jak pan powiedział, w oświacie, ale w każdej jednej jednostce, każda jednostka będzie niezadowolona z tego budżetu w tym roku, bo takiego budżetu nędznego, jak w tym roku przyjmujemy, też byśmy nie przyjmowali od lat, no bo nikt nam nie zabrał 20 milionów złotych, które po prostu no, nie ma ich. No. I po prostu nie ma ich, gdzie tych pieniędzy z powietrza nie weźmiemy. No. Trzeba gdzieś uciąć, licząc na to, że w przyszłym roku ktoś nam dorzuci jakieś środki, może rząd to KPO w końcu uruchomi i rzuci po 10 milionów gminą, które nam troszeczkę ulgi dadzą. No, bądźmy na dobrej nadziei, że gdzieś jakoś ten budżet nam się uzupełni, a na razie przyjmujemy go na bazie tych możliwości finansowych, jakie mamy.
Ale zwróćcie uwagę, że w każdym budżecie opłaty za oświatę zawsze były niedoszacowane. Tak, tym razem pan radny widzi, że bardziej się przygotował niż do poprzednich przyjmowań budżetu. Natomiast zawsze przyjmowaliśmy ze świadomością, że w ciągu roku trzeba będzie te środki w tej drugiej połowie. Zawsze tak było z tym radnym, a już drugą kadencję w przyszłym roku. Zawsze tych środków żeśmy po prostu szukali. Po to, żeby spiął się budżet, zawsze mieliśmy informacje tutaj od służby finansowej gminy, że on jest w pewnym sensie niedoszacowany, tak? Ale po to, żeby ta lewa równała się sprawą, to z pełną odpowiedzialnością zawsze w gminie tyle, żeśmy tak przyjmowali. No i tutaj taka sama sytuacja.
Nie musi się lewa strona stanąć. Najważniejsze, by budżet był tak skonstruowany, żeby powiedzmy odzwierciedlał to, co rzeczywiście może jest pewne, a co może się wydarzyć. Także to niekoniecznie, bo to wtedy wkracza taka kreatywna księgowość. Zróbmy tak, żeby budżet wyszedł na zero, tak?
Budżet musi być na zero, dlatego chyba tylko rząd go uchwala nie na zero i robi dodatkowe fundusze.
Jakie ma pan złe rozeznanie?
Budżet ma być na zero.
Izba nie przyjmie budżetu bez pokrycia wydatków. No, to
ja wiem.
Jakieś 10 milionów znowu obligacji albo 20 i tym pokryć, no a tego nie chcemy robić. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli sięgać, bo nie chcemy zadłużać gminy, więc dlatego przyjmujemy te pozycje mniejsze niż są, licząc na to, że uda się w ciągu roku na jednych rzeczach zaoszczędzić, a gdzieś dołożyć. Tak z oświatą, nawet w dobrych latach tak robiliśmy, chyba że oświata zawsze wykazuje znacznie większe zapotrzebowanie niż potem ono jest, bo po wielu to jest ogromny zakład pracy, wielu idzie na L4, są ruchy kadrowe i zazwyczaj to, co wynika z zapotrzebowania jest o wiele, to kilka, a czasem 10 milionów mniejsze niż potem w rezultacie. Także no, to mówię, słusznie pan to wyłapał, ale to tłumaczymy jak się buduje budżet, to nie można na minusie. Pan by chciał, żeby to, żeby był minus?
Panie burmistrzu, ja wiem, jest zasada taka. Krawiec kraje i ile mu materiału stoi, tak? Taka zasada jest. Natomiast no, tutaj się obawiam, to znaczy no, tutaj już w tej chwili mam jakieś tam wyjaśnienia, ale patrząc na te tutaj cyfry, kwoty, no obawiam się, że będą jakieś porozumienia po świecie, bo 3 miliony mniej.
No wie pan, że 3 miliony przy 40 kilku milionach
przepraszam, pójdę się dopowiem. Przy szkołach podstawowych, tak? I chodzi tylko o same wynagrodzenia i składki od tego powodu, tak? No to tak sobie w pierwszych informacjach pomyślałem, jakieś szkoła by zlikwidowano.
Nie pozwoli. Mieliby kiedyś w planach jedną szkołę mniej, bo we wszystkich pozostałych się zmniejszyć, ale tu z kolei blokadę mamy ze strony kuratorium, które nie zgodziło się i musieliśmy prowadzić tą szkołę, bez której byśmy sobie dali radę i nie byłoby tego 3 milionów minusu, no niestety nie zgodzono się. Teraz wie pan, woda kosztuje drożej niż zbieramy za nią środki, a Wody Polskie nie zgodziły się na podwyżkę cen wody. No i mówią to dopłaccie z gminnych pieniędzy do tego, bo my nie pozwolimy na podwyżkę cen wody. No i to tak wszystko wygląda.
No i przepraszam, że dalej będę dążył ten temat. Na samych wynagrodzeniach i składkach 3 miliony mniej.
No a na czym te 3 miliony mamy zaoszczędzić?
Bo oni nie mają na czym, że prąd tylko media.
To my zamknąć jakieś instytucje, które działają w mieście, MOPS zamknąć albo jakoś inne, no trzeba każdemu obciąć jakieś kilka
procent. Każda z jednostek jest niedoszacowana. PIT-y mamy na większe PIT-y dostaliśmy w 2018 roku. To niech pan spojrzy na to z tej strony, jak skonstruować coś z niczego. Jak zrobić coś z niczego?
Niech pan radzi, no jak skąd wziąć te 20 milionów, żeby było tu 3 miliony, tam milion, bo to podokładać trzeba by do wszystkich instytucji. No nie ma na to na razie odpowiedzi. No to będziemy w trakcie roku, jak trzeba będzie oszczędności robić w administracji, na przykład szkolnej, bo nie będzie innego wyjścia, to wtedy podejmiemy takie decyzje. No ale to w trakcie roku będziemy myśleć. Tego dzisiaj nie wymyślimy.
Tak, a ponieważ nie mam dostępu do wszystkich dokumentów, być może trzeba by było się zastanowić na wstrzymanie jakiejś inwestycji, po prostu przełożyć to.
Budżet bieżący, tak. Jak pan sobie skończy, jest na zero. Także są dochody.
Żeby tak się dało. Żeby tak się dało.
Nie do końca pomyślałem.
Żeby nam to na przykład dali nam 7 milionów, 5 milionów na Staropogońską. Nie róbmy Staropogońskiej, przesuńmy to na brakującą oświatę. Ale nie. Jak nie zrobicie Staropogońskiej, to stracicie 5 milionów, ale przesunąć nie można.
A pan jest przedsiębiorcą, trochę się panu radnemu łatwiej panu budżet firmie, prawda?
Samorządowa różnica.
Logicznie pan to powiedział, bardzo logicznie, że wzięli nam pieniądze z bieżących, a teraz oddają nam na inwestycyjne. No i na inwestycje mamy, a na 3 miliony dla nauczycieli nam brakuje. No niech pan zobaczy, taka polityka.
Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z radnych ma pytania co do projektu, budżetu?
Ja może. Nie chodzi, czy będzie możliwość dofinansowania sportu w przyszłym roku, bo na dotacje na sport na dzień dzisiejszy, to co jest założone, to jest praktycznie to jeden klub, tyle pożera tych pieniędzy. Zostałem jeszcze te dwa kluby takie, może mniejsze, może większe, no ale to jest bardzo, no to jest do zamknięcia któryś klub na pewno przy
dotacji. Nie mamy podziału na kluby, mamy tylko podział na środki finansowe, na sport i one są mniejsze. Jak wszystko, oni muszą być w jakimś wyjątku, więc są mniejsze, nie wiem,
o połowę, 50%. Było ponad 500 tysięcy na dotacje na sport, w tej chwili obracamy się
w kwocie 250 tysięcy. Tu brakuje 3 miliony dla nauczycieli, to a my mamy dać 100% na sport. No nie.
Ale nie mówi, żeby...
Także że będziemy, potem jest taka rada społeczna, która będzie decydowała o tym, jak podzielić ten tort skromniejszy dla wszystkich klubów. No i każdy klub będzie miał proporcjonalnie mniej środków. Ale ile to jeszcze przed nami te decyzje?
Na pewno, tak jak mówimy, będziemy śledzić to, co do nas do budżetu wprowadzić. No, jakieś liczyć przede wszystkim, to już pan burmistrz też mówił, na to, że zostaną nam jakieś środki na rachunku bieżącego budżetu, które tak jak zwykle jako wolne środki wprowadzimy i gdzieś tam pouzupełniamy te budżety i zarówno jednostek, jak i pewnie w takich zadaniach wrażliwych. Być może i na to liczymy, że rząd jednak pójdzie po prostu do głowy i dorzuci nam jako samorządom, bo przecież te samorządy są nie tylko pod rządami opozycyjnych partii, ale również pod rządami ich własnych członków, tak? Więc liczymy na ten podział, że gdzieś tam dorzucą i to będzie mógł zupełnie
wszystkich. Tak, że dzisiaj wyczytałem w gazecie Katowice na minusie po raz pierwszy w historii. Ogromne, bogate Katowice. Takich informacji z poszczególnych miast jest bardzo wiele. Burzą się i to bogate miasta. Bogate miasta. No więc im mniejsza gmina, to ma potem większe problemy. Proszę Państwa, no my te problemy też te tematy będziemy mieli w tym roku w przyszłym. I naprawdę byłoby to co najmniej śmieszne, gdyby radny opozycyjny, który wie doskonale z jakiej przyczyny w tych problemach się znajdujemy i dzisiaj nam wytykał, że nie macie na to czy na to pieniędzy. Panie radny, mówimy o tym od 2 lat, od kiedy podjęto decyzje związane z tym ładem i nieładem, że ograbiono nas, brzydko mówiąc, z ogromnych środków. I gminę Czelać w szczególności. Mało jest miast, które aż tyle straciły, bo kiedyś Państwu mówiłem, że wyliczano średnio na podstawie 3 lat i my akurat na tym dostaliśmy najwięcej pogłosów. Straciliśmy najwięcej środków. To, co wypracowaliśmy przez ciężką pracę przez 8 lat, straciliśmy jednym pociągnięciem długopisa pana premiera. Przyjęto ustawą. I dzisiaj pan się pyta, dlaczego tam nie ma pieniędzy wystarczającej. Ja się pana pytam, czemu tych pieniędzy nie mamy, które nam brakuje dzisiaj na płacę dla nauczycieli? Pana się pyta jako przedstawiciela rządzących. Dlaczego nam zabrano te pieniądze? Z czym mamy teraz pokryć te wydatki bieżące? Przecież nie staropogojską czy ogrodową, którą zrobimy za to, że nam przekazali pieniądze. Za to nie zapłacimy.
Jeszcze trzeba własny musimy dołożyć, tak? Bo to też jest taka jeszcze pułapka.
To jest 50% przecież. Resztę trzeba dołożyć. No więc znowu nie mogę stracić tych pieniędzy, tylko muszę dołożyć to, co pozostałą kwotę, bo bym stracił 5 milionów. A być może z tych dołożonych można było dać na nauczycieli. No ale to dopiero by było, zresztą ja sam sobie nie podarował tego, gdyby nagle nie zrobił staropogoński i zwrócił pieniądze do rządu, żeby nie dokładać do tego i pokryć naszą część. Także pan, no bo to jest trochę żenujące, że pan się o to pyta.
Jeżeli chodzi o ogrodową, to wydaje mi się, że ogrodowa tam był kryterium 80% na 20%, tak? 50 na 50? Chyba nie.
Finalnie po przetargach tak wychodzą te kwoty.
No mamy na Staropogońską 5 milionów. No jak robimy zróbmy przetarg i przetarg wyjdzie 10 milionów, to 5 milionów trzeba dołożyć.
Minimum 20% ale z przetargu, a nikt nie dokłada tak potem do tych inwestycji. Panie Skarbie, mam pytanie, bo mówiliśmy o dużych kwotach tego ubytku z PIT-u. Pani powiedział, że była pani 5 milionów. Wcześniej była mowa o większych kwotach. Tutaj się to się zmieniło.
Zależy w stosunku do którego roku.
No właśnie.
No bo jak do ubiegłego roku to jest 5 milionów,
a jak kolejne 5 milionów.
2021 to jest 25 milionów, czy 20 milionów.
20. Rok do roku straciliśmy najpierw w tym 15, a teraz jeszcze 5.
Wynika to wprost z Nowego Ładu, z tych przepisów, z innego podziału, udziału gmin.
Szczególnie też pewnie z wprowadzonych podwyższonych progów PIT-owskich, czyli tych i ulgi dla emerytów. No, społeczeństwo w Czelarzy jest dość pewnie starszym społeczeństwem, gdzie ta ulga będzie bardziej na nas rzutować. No niestety nikt nie przewidział tego, bo rząd decydując o takich posunięciach, one są dobre, tak? Nie kwestionujemy ich. Ludzie powinni zarabiać. Tylko że rząd nie dostaje po głowie 100%, bo 50% nam zabiera, a rząd tylko traci 50%. Więc to jest taki problem, że nikt nam nie rekompensuje tych pomysłów słusznych, ale nikt nie rekompensuje tego samorządu po prostu.
I teraz to jest taka sytuacja, że płace będą rosły, bo jest ta presja płacowa wszędzie, czyli udziały w podatkach będą też rosły, znacząco rosły, bo rosną cały czas, a nam powiedziano, że ale żebyście mieli pewność, to zawsze dostaniecie stałą kwotę. Czyli ile by nie wzrosły te podatki od tych wszystkich płac, które trzeba będzie podwyższać, to my to z gotówki z tego więcej jako udziałowiec tych podatków nie dostaniemy, bo mamy stałą kwotę 3 600 000.
Czyli będzie mniej jeszcze.
Według dawnych zasad było tyle, wie pan, jeżeli rosły płace, udziały w podatkach były więcej, gmina dostawała więcej. A dzisiaj nie. Dzisiaj postanowiono, że gminy mają stałą stawkę i niech się cieszą, bo mają pewność, mogą sobie zaplanować budżet. No to właśnie planujemy. Bardzo dobrze, że to pan wyłapał właśnie te wszystkie rzeczy.
Jeżeli chodzi o dochody w podatku PIT, one wzrosły ostatnio. Bo w zeszłym roku coś pani skarbnik mówiła, że będą dużo mniejsze, okazało się, że były większe. Tak?
W tym roku mamy stałe raty dochodów.
Ale
mamy 39
milionów.
Ubiegły 39 milionów. I w tej chwili dołożono samorządom z tego, co na bieżąco wpływa do budżetu, czyli wpływy z PIT-u są dużo wyższe, podzielono kwotę 13 miliardów i dołożono ją jeszcze samorządów. Dla miasta Przeladzi jest to 5 milionów złotych. W związku z tym, że liczymy, że w kolejnym roku również w jakimś magicznym klucze podzielą jakieś dodatkowe wpływy. Nie dodatkowe, nie są dodatkowe wpływy, to są te wpływy, które na bieżąco wpływają do budżetu, podzielą je między samorządy. Także rzeczywiście w tym roku mamy te 5 milionów, rozmawialiśmy ostatnio, w 3 radach płyną.
Ale my staramy się, nie, mimo że możemy je wydać w tym roku, staramy się je nie wydać, może nam się uda. I wtedy one będą w nadwyżce budżetowej, którą uzupełnimy z braku.
Jak Państwo pamiętacie, w końcówce tamtego roku dostaliśmy 6 milionów takiej subwencji uzupełniającej, rekompensującej rzekomo, ale dostaliśmy je 28 grudnia i wprowadziliśmy je do budżetu już 1 stycznia jako wolne środki, bo po prostu one zostały na rachunku bieżącym. W tym roku dają nam je wcześniej, jakby liczą, że sobie tegoroczne braki pokryjemy. No my póki co dajemy sobie radę swoimi środkami i być może uda się te 5 milionów uratować i w ten sam sposób wprowadzić i te budżety uzupełnić w przyszłorocznym
budżecie. Mamy załatwioną sprawę oświaty
gdzieś tam te budżety, ale to musi się jeszcze, wiecie, dużo z czynników na to złożyć, bo musi wyjść sprzedaż mienia, bo przesuwają się inwestycje. Dużo rzeczy się jeszcze może znać, jak tak naprawdę będzie wszystko wiadomo w końcówce grudnia. No i liczymy jednak, że tak, takim samym budżetem pójdzie rząd w przyszłym roku, że gdzieś tam te wpływy rozłoży na te samorządy. Natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć, to jest...
Znaczy, pani wejdę w słowo, no. To właśnie widzi pan, stało się to, czego nikt nie lubi mieć, że może coś tam dadzą, może gdzieś tam coś się uda załatwić, może jakiś poseł gdzieś pomoże coś załatwić, może ktoś, nie to, że nam się należy, że wypracowaliśmy, tylko może coś rzucą. No i my tak panu też odpowiadamy dzisiaj, może coś nam rzucą znowu jakieś 5 czy 6 milionów z jakichś dodatkowych podziałów, i może jakoś ten budżet zamkniemy. No ale czy tak powinno wyglądać przy przyjmowaniu budżetu? Przyjmuję ten budżet 8 raz i nigdy jeszcze nie znaleźliśmy się w takiej sytuacji jak w tym roku i to spowodowane i tą sytuacją, a do tego nawarstwiły się jeszcze sprawy związane z wojną, z energią, z inflacją i dziesiątkami innych rzeczy, które jeszcze pogorszyły nasze wyniki finansowe. Przyszły rok naprawdę, powiem to zresztą na sesji, szykuje się bardzo, bardzo trudny. Dlatego mówię, bardzo się cieszę, że pan to odkrył, tylko no, mam nadzieję, że pan to gdzieś opowie na swoich zebraniach i przekaże. Słuchajcie, ludzie, zróbcie coś, bo przecież te gminy są zarżnięte. Przecież one bez tych pieniędzy sobie nie dadzą rady. No więc mam nadzieję, że to przynajmniej będzie jakimś wnioskiem pozytywnym dla wszystkich członków Solidarności, tej Prawa i Sprawiedliwości i gdzieś tam to odniesie pozytywny skutek i tym gminom coś tam dołożą. Także bardzo Pana proszę, no ja już taki jestem, że każdego będę prosił, nawet Pana, żebyście gdzieś tam działali i pomagali. No, do posłów się zwrócimy, no, no żeby każdy wiedział, że sytuacja gminy jest
ekonomiczna. Szanowni Państwo, wszystkie akordy. Bardzo proszę.
Panie Burmistrzu, czy nie odczuwa Pan wewnętrznie, że w pewnym momencie Pan się przeinwestował z tymi inwestycjami? Ja wiem, ktoś daje 80 zł, damy 20 i już to mam. To kosztuje to, prawda? I tutaj na przykład tych drobnych przysiadkowego dworca już jest dodatkowe obciążenie dla budżetu miasta, te 500 tysięcy. Przy takim małej inwestycji są
to. Wie Pan, jest takie powiedzenie, jakby ktoś wiedział, że mało płaci, by się siadł. Jakbym wiedział 3 lata temu, czy 4 lata temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję o poszczególnych inwestycjach, to może byśmy połowę nie zrobili. Bo każdy park, który wyremontujemy, generuje dodatkowe, jak nasadzimy róży kwiatów, to trzeba te kwiaty utrzymać. Tylko kto mi 5 lat temu czy 3 lata temu mógł powiedzieć, że przyjdzie ktoś taki rząd, który nagle powie, zabieramy Wam to, co zarobiliście.
Panie Radny, jeżeli ja mogę też się odnieść, tak udzielę Panu głosu, bo właśnie to chciałem powiedzieć. Dziś razem słyszałem taką reklamę rządową, pada tam takie słowo inwestycje komunalne, inwestycje rządowe. Każde wydane pieniądze, ja też na początku stawałem radnym, też miałem właśnie takie obiekcje. Był radny Pisarek, który mówił, że to nie są inwestycje, to są, one powodują koszty, tak? Ale to jest nieprawda i właśnie ta kampania rządowa teraz, która określa, jaka tablica pokazuje, które inwestycje właśnie komunalne zostały wykonane z środków czysto rządowych, unijne mają swoje tablice i tak dalej. I tak jak Pan mówi, one generują koszty. Wybudowanie z rządowych pieniędzy drogi Halera, obwodnicy osiedla Piłsudskiego też generuje koszty, bo są dodatkowe kilometry, po których musi przejechać Hugo Piaskarka, przy której musiał stanąć kosz na śmieci i tak dalej. I wie Pan, ja tak naprawdę się cieszę, że my te 8 lat wykorzystaliśmy w taki sposób, że to miasto odżyło, że w tym mieście chce ktoś mieszkać, że jest ten park, jest stadion, czy jest instytucja kultury, bo gdybyśmy wtedy tak się zachowywali, to dzisiaj w tej sytuacji w tym mieście dalej byśmy nic nie mieli i być może byłby jeszcze większy odpływ mieszkańców i prawdopodobnie w ogóle byśmy się mogli nie pozbierać w tej sytuacji. Więc ja się z tych inwestycji samorządowych cieszę. Każdy będzie musiał dzisiaj z nas, zaangażowanych samorządowców, tą żabę zjeść. Bo ja dzisiaj będę musiał pójść do środowiska sportowego, z którym współpracuję i powiedzieć im, że musicie sobie poradzić z połową pieniędzy, które mieliście w tamtym roku. Mimo, że jest połowa sezonu, że są zawarte umowy z trenerem, z zawodnikami i są jakieś plany na przyszłość. Ja będę bronił tego, bo też jestem tym radnym, który tą rękę przez te 8 lat podnosił za tymi inwestycjami i uważam, że one były potrzebne. Nawet te, które dzisiaj nie zarabiają na siebie, ale one z tego okresu trwałości kiedyś wyjdą, tak? Oczywiście trzeba będzie na chwilę porozmawiać, co zrobić z galerią Elektrownia, która już z tego okresu trwałości wyszła. Czy nie trzeba będzie tego obiektu skomercjalizować? Być może staniemy, nie chcielibyśmy, ale być może będziemy musieli stanąć przed taką decyzją. Czas szybko leci, tak? Cechownia, potężny budynek, ale on też wyjdzie z tego okresu trwałości i on też będzie mógł na siebie zarabiać, czy ten przywołany przez Pana dworzec, tak? Bo ktoś tam zrobi kiosk, ktoś zrobi sklepik, ktoś zrobi sobie tam i te 500 tysięcy się samo na siebie zarobi, ale gdybyśmy po te środki nie sięgnęli, to tej perspektywy by nie było. My nie możemy myśleć o tym tu i teraz. Ja jestem młody, ja myślę o tym mieście z perspektywy przyszłości, moich dzieci. Ja nie chciałbym, żeby to miasto wyglądało, po to wszedłem do tego samorządu, tak jak wyglądało za poprzedniej władzy. Że nie było kawałka ławki, nie było kawałka alejki, nie było kawałka stadionu i tak dalej, nie? Ja rozumiem tą obawę. Może można było 2 lata temu nie podjąć decyzji o cechowni czy o innym obiekcie, tak? Ale ktoś tą odpowiedzialność za siebie musi wziąć, nie? I my ją bierzemy właśnie.
Dworzec to jest takim świetnym przykładem dla wszystkich krytyków. Jeden dworzec, ale takich miejsc, które przynoszą większe koszty utrzymania stadion, teraz remontujemy. Jest bieżnia, którą trzeba utrzymać. Trzeba płytę utrzymać. Oświetlenie stadionu jest, jak będziemy mógł korzystać, koszty są większe. No czy nie remontować tego stadionu? No i można by tak mnożyć każdą jedną inwestycję, tego Halera i to inną. Ale każdy by teraz ten dworzec, on kuje po oczach. Dworzec, bo to jest największy problem teraz.
Przy okazji dworca i jednego kilometru
bez
tego dworca nie można było zrobić.
Realizować tego projektu, tak? To są pewne składowe i to nie można tak wyciągać sobie.
Projekt, który właśnie, też słuszna uwaga, projekt, który się przedkłada do komisji, która przyznaje środki, musi otrzymać odpowiednią ilość punktów. I projektant jak robi tak, żeby tych punktów uzbierać najwięcej, jak najwięcej, żebyśmy dostali jak najwięcej środków. Być może jakby nie ten dworzec, jakby nie te centra wsiadkowe, to w ogóle byśmy nie dostali na ścieżki rowerowej, nie byłoby nowych chodników, nowych lamp, niczego. Stracilibyśmy pieniądze. Więc to takie wyłapywanie wyrywkowych właśnie rzeczy, to jest bez sensu. No, ale też ja chciałbym powiedzieć, że dzięki temu, że to wszystko się dzieje w mieście, wprowadzają się nowi mieszkańcy, nowe firmy, budżet, który mieliśmy 100 milionów, mamy teraz, było 200, teraz 170 milionów. Może dzięki temu, że to wszystko robimy. Jakby tego nie było, to było jeszcze gorzej.
Zgadzam się z panem przewodniczącym. Co do innych inwestycji. Droga Halera. Infrastruktura drogowa jak najbardziej jest na dwoma rękami. Park dwoma rękami. Natomiast no tutaj ten dworzec wspomniany, nie chcę już mówić o tym dworcu przesiadkowym, ale ostrzegam przed basenem. Wszędzie baseny kryte są dotowane co roku mnóstwo pieniędzy na to idzie. Basen ten lekki nasz miejski też jest dotowany i będzie dotowany. Ludność Czeladzi jest na tyle mobilna, ta zainteresowana basenami, bo każdy człowiek po 70-80 tysięcy on nie myśli o basenie.
Nie bywa.
Jest tak mobilna, że szybko dojeżdżają do Dąbrowy Górnicy, do miast.
Tak, mamy tak chodzić jakby na przyjęcia do obcych.
Ale panie burmistrzu, dobrze. Gdyby gmina była z budżetem, tak jak ma Kleszczu, budujemy, nie ma sprawy. Ale nie tak jak jest. Nie trzeba przewidywać. Ja nie mówię, że pan robi to źle, ale no, ja osobiście bym przewidział pewne jakieś uwarunkowania.
To nie pan powie, czemu rząd teraz będzie odbudowywał pałac ogromny w tym Warszawie, który będzie przynosił ogromne koszty, a budżet podobno piszczy rządowy taki, że jeszcze nigdy nie był tak zadłużony, już chyba 100% mamy zadłużenia, a pałac sobie budujemy. I wie pan, no ja biorę przykład z tych na górze.
Rozumiem. Wracając do debatu naszego obrad komisji, jeszcze mam jedno pytanie dotyczące gospodarki odpadami. Różnica prawie, że niewielka, ale jest dalej na minusie, ale niewielka. Czyli mam rozumieć, że podwyżek nie będzie, czy będą?
Będą.
No na pewno będą, ale póki co opieramy się na danych umowy, która obowiązuje nas jeszcze w przyszłym roku. Co prawda firma do nas zgłosiła się o rewaloryzację. W umowie mieliśmy zapisane, że w pierwszym roku absolutnie nie ma podstaw do rewaloryzacji, mimo że firma napisała do nas już 10 pism. Ale nie podjęliśmy rozmów, bo umowa jest po naszej stronie. Natomiast w przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy jakiś ruch musieli zrobić, ale to znowu jest wpływ i wypływ. Bo jeżeli się okaże, że będzie więcej, no to pani budżet, pani powiększy budżet po tej stronie dochodów o milion złotych i wydatki też o milion, więc tego na razie nie uwzględnialiśmy, bo nie wiemy, jak z negocjacji wyjdzie, ile ewentualnie będziemy musieli podnieść, o ile nie uwolnimy się od tych oczekiwań, bo umowę mamy do końca przyszłego roku, więc de facto mogłoby nie być w ogóle podwyżki. Myśmy chcieli, żeby tak się stało, ale czy się uda, to...
Czy miasta podjąć działania co do pozyskania, są takie programy wyłapywujące te osoby niepłacące, a powinni płacić za gospodarkę odpadami, za odpady w ogóle, one tam gdzieś tam czytałem, dużo oszczędności można na tym, gdzieś jakaś gmina czy miasteczko małe porównywalne mniej więcej do Czeladzi w ciągu roku zyskało na tym około 400 tysięcy.
Wie pan, teraz mamy taką, bo najgorzej jest znaleźć informacji. Mamy też takie źródło, tym źródłem jest informacja, którą mamy o tym, kto jakie ma źródło ciepła. I na tym, na podstawie tego źródła tam się wpisuje też ilość mieszkańców i tak dalej. Będziemy chcieli taką analizę zrobić, bo rzeczywiście tu ma Pan bardzo dobrą rację, że ilość mieszkańców zadeklarowanych u nas to jest około 28 tysięcy, a w tym
spisu poprzekroju
że jest 30 tysięcy z groszami. Więc gdzieś tam te 2 tysiące nam brakuje rzeczywiście, a to są te osoby, które nie płacą. Ale być może one są banki, gdzieś wyjechały, a się nie meldowały. Także będziemy starali się kontrolować, bo to rzeczywiście jest jakiś margines błędu.
Z tej deklaracji, którą dostaliśmy z Alby, też chyba wynikało, że tych deklaracji w ogóle jest chyba nieco mniej jeszcze niż w ogóle mamy mieszkańców.
No, więc to akurat teraz składają dużo, bo każdy się chce ubiegać o ośrodki, to musi
być jeszcze, żeby były rozbieżności poza jedną sprawą. Natomiast faktem jest, że to wymyśliła moja pani naczelnik i taką kontrolę krzyżową robiła.
I dosłownie chyba już ostatnie pytanie z mojej strony. Wyróżnienie na burmistrza do zaciągnięcia kredytu zawsze co było 2 miliony, tym razem podskoczyło aż do 10 milionów. Z jakiego względu?
No musimy
z tych względów, o których Pan mówi. No, jeżeli się okaże, że nagle nie będziemy mieli żadnych pieniędzy dodatkowych i przejściowo trzeba będzie szybko jakąś pożyczkę zrobić, żeby nauczycielom wypłacić, to musimy mieć tą możliwość. No więc to jest oczywiście, nie korzystaliśmy z tego nigdy, no ale w tym wyjątkowym roku musimy takie zabezpieczenie zrobić, żebyśmy mogli czy jakąś inwestycję płatność pokryć, bo odsetek nie zapłaci. Także tutaj bardzo bym Państwa prosił radnie o to, żebyście w tym wyjątkowo trudnym, bo mam nadzieję, że to będzie tylko jeden taki trudny rok, czy na te krótkoterminowe pożyczki Państwo, żeby tą kwotę podnieść.
No tak, tylko że to kiedy ktoś na to uwagę, bo to było 2 miliony, na raz więcej 10 milionów. Na pewno rzeczywiście nie ma tutaj wypuszczenia następnych obligacji. Może to wiąże się tak jak z tym, tak? Nie będzie więcej obligacji, a za to również dostaje jakby umocowania do większego zaciągnięcia kredytu.
Ja bym nie nazwała, że to jest coś na zmianę, po prostu przyszłoroczny budżet, sytuacja gospodarcza i ta ostrożność mimo wszystko, o którą Pan tu apeluje, powoduje to, że póki co nie chcemy nadłużać gminy dalej, bo każde 10 milionów obligacji powoduje rocznie 800 tysięcy odsetek.
Te 10 milionów to jest pożyczka krótkoterminowa.
Natomiast to będzie kredyt w rachunku i on do 31 grudnia będzie musiał jakby być na zero rachunek. My bardziej
to
nawet...
chwilowe posiłkowanie się woli, żeby w razie, gdyby wystąpiły jakieś opóźnienia w płatnościach, to taką rezerwę trzeba by mieć, bo możemy ponieść jeszcze gorsze skutki, jeżeli nie zapłacimy, to potem odsetki trzeba zapłacić. Nieterminowe płatności i tak dalej, no więc tutaj, ale też oczywiście słusznie Pan dołożył, że tutaj ta rezerwa, którą chcielibyśmy mieć, jest znacznie większa niż zwykle bywało, to tak naprawdę skorzystaliśmy z tej.
No teraz dopiero w związku z tym, że też gdzieś tam we wrześniu, tak jak Pan burmistrz mówił Państwu, nie przystąpił jeden kupiec do przetargu i właściwie prewencyjnie dopiero teraz od listopada uruchomiliśmy z Pankiem, podpisaliśmy umowę na te 2 miliony, ale faktycznie nie korzystaliśmy jeszcze z tych pieniędzy w ogóle. Ani dnia, ani przez ostatnie 3 lata praktycznie nie było ani dnia zadłużenia w rachunku bieżącym, no bo była tak dobra sytuacja, jeśli chodzi o wpływy z PIT-u czy ze sprzedaży mienia, wszystko się gdzieś to. Natomiast no, musimy mieć taki bufor, bo na początek roku przypadać będzie sporo też płatności za inwestycje, a niekoniecznie od razu przetargi wypalą, które są, jak Państwo widzą, w znacznej, znacznej części zabezpieczają na wydatki inwestycyjne. Więc tu gdzieś może się nastąpić taki okres przejściowy, że trzeba będzie się tym posiłkować.
Powiem pana Warszawa, że jeszcze jedna trudna sytuacja, sytuacja gospodarcza. Koniunktura gospodarcza spada, powoli gospodarcza następuje i tak jak przez kilka lat udawało nam się wykonać plan sprzedaży, tak w tym roku tego planu sprzedaży nie wykonaliśmy i nie wykonamy. Zakładamy, że to się nie udało w tym roku, uda nam się w przyszłym roku, bo ciągle śledzimy tutaj możliwości wstępnie, ale zawsze istnieje ryzyko jakichś przesunięć, bo ktoś jeszcze dostał kredytu, bo ktoś się waha, no a płatności trzeba wykonać. No, tutaj to jest taka dla nas rezerwa, którą
ja pytam, zadając te pytanie, myślałem bardziej o sytuacji, dynamicznej sytuacji międzynarodowej tutaj w obszarze na naszego najbliższego sąsiedztwa, no bo są to niepewne czasy i być może te szybkie kryzysy mogą by pomóc w rozwiązaniu pewnych spraw. Kończąc, panie przewodniczący, ponieważ tak jak powiedziałem, no nie zaznajomiłem się ze wszystkimi materiałami, trzeba na to po prostu więcej czasu. Każdy ma i zawodowe i prywatne nasze sprawy, przecież każdy radny ma i rodzinę i pracę. Także bardzo bym prosił raz, żeby jednak te minimum 3 dni było, jednak przed naszym zapoznaniem się z tą sprawą. Ja postaram się również po stronie dochodów też przejrzeć ten plan budżetu, a póki co, ponieważ nie znam do końca, nie zapoznałem się z materiałami, będę się strzegł do odgłosu.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania? Omówiliśmy budżet, czy sprawy wieloletniej prognozy finansowej, czy pani skarbnik chciała?
Powiem tak, wieloletnia prognoza, krótko, bo już nie chcę państwa, te dwa dokumenty kosztowały mnie sporo zdrowia. Ta wieloletnia prognoza finansowa i perspektywa tej niepewności tak naprawdę, ta niepewność dzisiaj, to mogę tylko powiedzieć jak profesor Glapiński, będzie tak albo nie będzie. No to właśnie po prostu tak wygląda wieloletnia prognoza finansowa. To są naprawdę założenia, które się mogą wrócić z miesiąca na miesiąc. Także tyle jeśli chodzi o prognozę finansową.
Można tak najprostsze, bardzo proszę.
Więc jeszcze raz dziękuję tutaj panu radnemu za zwrócenie uwagi na to, co rzeczywiście wynika z tego budżetu. Ten budżet jest wyjątkowo po raz pierwszy od 8 lat taki trudny, bo pamiętam jak rozpoczynałem funkcjonowanie jako burmistrz, to przyjmowaliśmy budżet przygotowany przez panią poprzedniczkę i też budżet miał ogromne braki. Musieliśmy jakoś z tego wyjść, udało się wyjść. No i przez 8 lat, proszę państwa, wpięliśmy się w górę. I muszę państwu tak powiedzieć, bo na razie to jest tajemnica, że 27, jestem, czy 25 jestem zaproszony do Warszawy z taki ranking Rzeczpospolitej, który określa rozwój gmin, nie tylko pod względem finansowym i zaproszono mnie jako laureata z wszystkich ogólnopolskich gmin z całej Polski. Czyli to jest za 2021 rok. Ten rok naprawdę wyjątkowy, który był podsumowaniem jakby tej naszej dotychczasowej działalności, nie tylko pod względem finansowym, ale ogólnego rozwoju. I proszę państwa, no, ubolewam, że jednym ruchem, że tak powiem, jedną decyzją parlamentu i rządu strącono nas z tego szczytu i postawiono w takiej sytuacji, w jakiej znajdujemy się dzisiaj. Że to, co wszystko robiliśmy, to, co budowaliśmy, okazuje się, że to będzie nie naszym plusem, tylko naszym wielkim obciążeniem, bo to trzeba wszystko utrzymać teraz, to co robimy. I oczywiście krytycy będą wytykali, a po co to, a po co tamto. Ale jak już tu w trakcie rozmowy mówiłem, no, gdyby ktoś wiedział, że się przewróci, to by sobie usiadł. Gdybym wiedział, że przyjdą takie czasy tragiczne, jak przyszły teraz, no to pewno byśmy nic nie robili w mieście, tylko z drugiej strony, gdybyśmy jako miasto byli dzisiaj w stosunku do innych miast. A tak przynajmniej to, co mamy, to mamy i możemy liczyć na to, że każdy kolejny rok będzie nieco lepszy. Tu pani skarbnik zapowiadała, że ten przyszły rok będzie najtrudniejszy, ale 2024 powinien być lepszy, bo mają być już
wtedy... Rozlicza rok 22, czyli do 24 doradki tu doliczą nam to, co wpłynie do budżetu w tym roku, ta nadwyżka od mieszkańców Przelaci będzie doliczona do
PIT-u. No można liczyć, więc miejmy nadzieję, że te właśnie dochody z udziału PIT-u, z PIT-u nam wzrosną znacząco i będziemy mogli pokrywać te nasze wydatki. Także jest to wyjątkowo trudny rok. Niebezpieczeństwa są znacznie większe ze wszystkich stron, bo nie wiemy ciągle, jak inflacje, jak będą oprocentowania dalej rosły. Nie wiemy, jak będą rosły koszty energii, ciepła. Tego nikt dzisiaj nie może zagwarantować. Nie wiemy, jak będą rosły koszty inwestycji. Też nie wiadomo. No i to spowolnienie gospodarcze też pod znakiem zapytania stawia nam sprzedaż nieruchomości, które już były przygotowane. Przez kilka lat przygotowaliśmy jedną wielką działkę przy Gdańskiej, na którą wydawało się, że natychmiast ktoś kupi, a dzisiaj nie jesteśmy pewni, bo mamy przetarg w grudniu. Nie wiem, czy przystąpi ten inwestor do tego przetargu, czy nie przystąpi. A jeszcze rok, dwa lata temu było niemal 100% twierdzenia, że tak się stanie. I tak przygotowując budżet i zakładając dochody majątkowe, zawsze już wiedzieliśmy, że jest na pewno jeden potencjalny klient, który na pewno w przetargu do nieruchomości. Dzisiaj założyliśmy też wysoką kwotę do 6 milionów złotych z dochodów tych majątkowych i wszystko jest przygotowane, żeby tak się stało, ale znowu ta sytuacja, która się teraz wytworzyła, stawia pod znakiem zapytania. Z tym, że tutaj z inwestycjami też powiem otwarcie i szczerze, tu jesteśmy zmuszeni wpisać taką kwotę, dlatego że musimy pozapłacać głównie te inwestycje, które rozpoczęliśmy w tym roku, a są inwestycjami dwuletnimi. Ogrodową będziemy częściowo płacić w przyszłym roku, częściowo będziemy stawem płacić w przyszłym roku. W przyszłym roku będziemy płacić zapalniczką, żeby nie stracić pieniędzy. W przyszłym roku będziemy płacić 1/3 wartości tej cechowni, która też przechodzi. Więc to są te płatności, które musimy zrealizować już rozpoczętych inwestycji. No i to są duże ryzyka, ale proszę Państwa, macie burmistrza szczęścia. Zawsze to szczęście im dopisywało. Nie wiem, czy Pan Radny też powierzy, czy nie, ale mam nadzieję, że Radni wspierający mnie wierzą, że wyjdziemy z tego, damy sobie radę, że rząd jednak dogada się z KPO, rzuci gminom dodatkowe środki bez jakichś tam inwestycyjnych nakazów. No i może ten przyszły najtrudniejszy rok też jakoś będzie opanowany, co przy takiej zgodnej współpracy Rady z władzami miasta jestem przekonany, że sobie poradzimy. Także bardzo do Państwa apeluję, żeby ten trudny budżet przyjąć. I razem będziemy monitorować jego realizację chyba bardziej w szczególny sposób niż to robiliśmy co roku, co kwartał, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy i jak te zagrożenia będą się nawarstwiały w ciągu kolejnych miesięcy w danym roku. Ja jestem zawsze optymistą i wierzę, że damy sobie radę.
Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Mam nadzieję, że to jednak twarda matematyka będzie musiała wygrać, a nie wiara w opatrzność, bo z tym może być różnie. Natomiast jeszcze pozwolę się odnieść tutaj, bo tak jak mówię, współodpowiadam też za ten budżet przez ileś lat. I powiedział Pan na przykład o tym basenie, nie? Że można się było wstrzymać, lepiej przewidywać. Znaczy po pierwsze tak, myślę, że nikt z nas z końcem roku 2019 czy początkiem 2020 nie był w stanie przewidzieć, że na 2 lata zawładnie nami pandemia, że będziemy chodzić w maskach, bali się wejść do sklepu. Wydawało się to zupełnie matrice, tak? Kiedy zaczęliśmy z tego wychodzić, XXI wiek, wojna, lata przybierająca formę wojny z czasu II wojny światowej za naszymi granicami, nikt nie był w stanie tego przewidzieć. Ani my jako samorządowcy, ani Pan osobiście jako przedsiębiorca nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Mówi Pan, że Bachmut generuje straty. On mógłby się bilansować. Wystarczyłoby podnieść kwotę wstępu na ten basen dwukrotnie i gwarantuję Panu, że na ten basen i również ludzie w wieku 70, albo Pan mówi, że nie przychodzą, a przychodzą, będą przychodzili, albo przyjadą z ościennych miast i ten basen się zfinansuje. Tylko, że miasto jest dla ludzi. Po to nas ci ludzie wybrali, żeby w tym mieście żyli przyjaznym, a nie takim, gdzie my wszystko przeliczamy, żeby się bilansowało, zrobić jakąś nadwyżkę i nie wiadomo co z tymi pieniędzmi. To, co żeśmy zrobili w tym mieście, to był wynik konsultacji społecznych, to było wsłuchanie się oczekiwania tych mieszkańców. Tak jak pan burmistrz mówi, za 2 lata te pieniądze być może do nas wrócą, ale wrócą dlatego, że przez te 8 lat to miasto stało się przyjazne dla ludzi, dla inwestorów i ci ludzie tutaj chcą po prostu żyć i mieszkać. I te wpływy z tych podatków, one do nas po prostu wrócą.
Czy można nie to ofertę, to mówią liczby, ponad 30 tysięcy ludzi odwiedziło w ciągu 1,5 miesiąca ten basen, jak on był potrzebny.
No więc właśnie, to wie pan, nie można liczyć na innych, to właśnie to my kreujmy tą rzeczywistość w tym naszym regionie, to niech powiedzą, nie budujemy basenu, bo w Czeladzie jest świetny, tak? I niech ci ludzie przyjadą do Czeladzi zapłacić za ten basen, może pójdą do kawiarni, zostawią pieniądze, a co 20 może kupić te świetne miejsce do życia i tutaj kupi dom, bo te też się tutaj budują, a przez wiele lat się nie budowały, tak? Być może w przyszłym roku o tym pan burmistrz nie wspomniał, tak? Ten budżet może wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli płyną do nas środki na budowę osiedla komunalnego przy właśnie ulicy Halera, którą wybudowaliśmy i którą trzeba odśnieżać, ale otworzyła nam drogę do tego, żeby wybudować wielkie osiedle i być może przyciągnąć kolejnych 200 czy 300 mieszkańców, albo spowodować, że oni nie uciekną z tego miasta. Patrzmy na to w ten sposób.
Świetnie pan radny przypomniał, bo właśnie kilka dni temu dostaliśmy pismo od BGH z prośbą o naniesienie pewnych poprawek do tego naszego wniosku, czy braków, które tam oni zauważyli, a przypomnę państwu, że wystąpiliśmy o kwotę 2,70 milionów złotych, dwie część tego osiedla, to jest 140, jakby tam tak do budżetu wpadło 140 milionów złotych, to byśmy mieli znowu super rekordowy budżet, bo to musi przejść przez budżet miasta. No ale to jak się stanie, to będziemy o tym mówić.
Może krótko odpowiem. Na pewno basen jest potrzebny. Ten letni w Czeladzi, co do biletów, można by było się zastanowić niedużo. O inflację 20% podnieść. Dawno nie byłem, ale kiedyś tam zajrzałem. Ładnie to wszystko wygląda, a można by było zarobić na przykład na banerach reklamowych, na koło oczywiście zabezpieczając bezpieczeństwo tam uczestników będących na basenie, prawda? Żeby ratownik ewentualnie widział kąpiący się, ale na zewnątrz, z jednej, z drugiej strony banery, postawić podekacze gdzieś tam, niech inwestują. Basen przedsiębiorcy czeladzcy czy oszczędnie dnia.
Panie radny, nie wiem, czy takie możliwości są, bo te środki, które wodociągi uzyskały z BGK, to są środki unijne też. Nie wiem, czy nie ma jakichś ograniczeń co do takich możliwości.
Ale jako przewodniczący cieszę się dzisiaj, że właśnie przy tej opozycji, że dyskutujemy, że są propozycje
i z tego się
cieszę, że ta komisja dzisiaj przybrała taki powrót. Nie przedłużajmy, bo będzie jeszcze okazja i na komisji finansowej, i na sesji będziemy jeszcze rozmawiali. Proponuję, żeby państwo radni przegłosowali, tak jak to na sesji w pierwszej kolejności, projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladzi na rok 2023 do 2035. Kto z państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu? 4 osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? 1 radny się wstrzymał.
No ja oczywiście przepraszam, drodzy mieszkańcy, że to rzeczywiście jest dość późno, ale mieliście państwo świadomość, że ten budżet do ostatniego dnia staraliśmy się jakoś poskładać i to nie jest jakiś braku, tak powiem, przyłożenia się do pracy, tylko to jest jedyny powód.
Nie, no ja myślę, że odpowiedzialność
może... Przepraszam, pani burmistrz tu nie za późno. Za wcześnie
komisja, tak. Ja też jako przewodniczący może troszkę dałem się wypuścić myślą, że bo też tak zostało mi przekazane, że jest potrzebna opinia RIO i być może ta opinia komisji rewizyjnej jest potrzebna. Rzeczywiście mógłbym spokojnie zrobić w przyszłym tygodniu tą komisję i nie byłoby problemu, więc tą odpowiedzialność biorę na siebie jako przewodniczący komisji rewizyjnej.
Na każdą komisję, jak pan jeszcze nie będzie miał pytania, czy też na komisji finansową,
jak
pan jest finansowy.
To będzie
okazja przecież te pytania zadać i będziemy się starali odpowiedzieć.
Szanowni Państwo, wróćmy do głosowania. Projekt w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeleść na 2023 rok. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla tego projektu? 4 osoby za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 1 radny wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Pozytywna opinia komisji na temat budżetu na rok 2023. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś sprawy? Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Karen. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Zamykam posiedzenie Komisji Rewizji.